Nazywam się Piotr Kaweł, jestem prezesem Słupskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Tak zwany SEP. Wiele osób się zastanawiało właśnie, czym jest SEP, po co on jest i czy rzeczywiście tak jest, że każdy elektryk należy do właśnie SEP-u.
Najpierw rozszyfruję nazwę SEP, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jest to ogólnopolska organizacja naukowo-techniczna, zrzeszająca elektryków, automatyków, elektroników, energetyków, no i wszystkie takie osoby, które w tej branży pracują, w jakiś sposób się ocierają.
Potrzebne jest takie stowarzyszenie wam, tak naprawdę? No bo rzeczywiście tu wymienił pan, powiedziałem, kilka dobrych zawodów, no nie samych elektryków. Potrzebne?
No, skoro zrzeszali się elektrycy, to widocznie mieli taką potrzebę. Nasze stowarzyszenie, jako ta organizacja ogólnopolska, powstała w roku 1919, czyli zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Tak. I elektrycy zrzeszali się i wymieniali doświadczenia, uczyli się, podnosili swoje kwalifikacje. W gruncie rzeczy od tego czasu te zadania nie zmieniły się. Nasz oddział nie aż tak długo istnieje. Powstaliśmy...
75 rok, 1975 rok.
Tak, w 1975 roku, w ślad
to za... To chciałbym, macie tyle lat, co ja prawie.
W ślad za nowym podziałem organizacyjnym kraju.
Kraju, kiedy, tak.
Utworzono województwo słupskie. Ale elektrycy na tych terenach zrzeszali się... Oczywiście wcześniej, zaraz po II wojnie światowej przyjeżdżali różni fachowcy, przyjeżdżali też elektrycy. No i co tutaj zastali?
Zniszczono... Brak dokumentacji.
Dokładnie.
Brak dokumentacji.
Brakowało maszyn, brakowało narzędzi, brakowało dokumentacji, książek, nie było się z czego uczyć. Część tych urządzeń, instalacji, sieci była zniszczona, spalona, a część była po prostu ograbiona przez, na przykład przez Armię Czerwoną, która wywoziła masowo z tych terenów urządzenia. No i w jakiś sposób ci elektrycy musieli się nawzajem wspierać, nawzajem sobie pomagać, wymieniać doświadczenie. Ktoś już nabył jakąś wiedzę, kompetencje, to chciał jakąś taką platformę do wymiany tej wiedzy. No i tak się zrzeszali. I tutaj na naszym terenie na początku elektrycy zrzeszeni w SEP, czyli w tym stowarzyszeniu, najpierw należeli do oddziału szczecińskiego, potem w 1953 roku w ślad za nowym podziałem, kiedy powstało województwo koszalińskie, do oddziału koszalińskiego. No i w 75. oderwaliśmy się od Koszalina i założyliśmy swój oddział słupski.
Jak wiele osób jest w tym stowarzyszeniu? Ilu macie członków?
Stowarzyszenie Elektryków Polskich jako organizacja ogólnopolska zrzesza ponad 18 tysięcy członków. W naszym słupskim oddziale jest ich ponad 200.
No to spora liczba, powiedziałabym, osób, które chcą nadal wymieniać się doświadczeniem, które chcą nadal, ja bym powiedziała tutaj, szkolić, bo nie jest tajemnicą, że wspieracie też zespół szkół elektrycznych, tak? I współdziałacie razem z nimi. No tak.
Tak.
No to tak idzie, nie? Że tych działań dodatkowych jest cała masa, bo drodzy Państwo, no sam zawód elektryk, no słyszeliście przed chwilą tych zawodów, bo to nie tylko jeden, jest cała masa i no ja bym powiedziała, można się w tej chwili od was uczyć, a są zawody jak automatyk choćby bardzo pożądane i poszukiwane teraz, no ale podstawą, rozumiem, tego zawodu jest wiedza elektryczna, bez tego się nie da.
Tak, dlaczego szkoła elektryczna, elektryk nasz, to jest nasza kolebka, większość członków przeszła przez tą szkołę. Ja również jestem absolwentem technikum elektrycznego. Ukończyłem szkołę w roku 1991, więc jestem jakoś związany. Mój syn również kończył szkołę technikum elektryczne.
Czyli jak to się mówi, ciągnie wilka do lasu.
Więc chodziłem, siedziałem w ławce, najpierw jako uczeń, a potem chodziłem na wywiadówki jako rodzic. Także jest mi podwójnie tam miło wracać. W roku 2011 z panią dyrektorką Aldoną Pląską podpisaliśmy taki list intencyjny, żeby sformalizować tą naszą pomoc i bardziej jeszcze włączyć się w pomoc. I od tego czasu co roku mamy wiele takich wspólnych przedsięwzięć. Zapraszamy uczniów i nauczycieli na przykład na szkolenia prowadzone przez dostawców urządzeń elektrycznych. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele mają taki bezpośredni kontakt z producentami, pokazują młodym ludziom nowoczesne technologie, nowoczesny sprzęt. Uczniowie, powiem, zadają pytania i te pytania naprawdę są takie oparte o wiedzę i to z taką obopólną korzyścią. Dla producentów jest to reklama, zapoznawanie młodych adeptów sztuki w swoich markach, tak żeby po ukończeniu szkoły korzystali z tych urządzeń.
No bo to też właściwie jest taki rynek, no ktoś, kto nie jest blisko, kto nie korzysta, może pewnie tego nie wiedzieć, ale ta technologia, ona idzie do przodu bardzo, tak? No bo w tej chwili to już nie tylko potrzebne wam urządzenie do tego, żeby oskrobać, to jest może złe słowo, ale obciąć kabel, tak? I przygotować, czy wyciągnąć z izolacji te kolorowe cienkie druciki, które tam się często gęsto znajdują. Jeszcze trzeba wiedzieć, jak i który z którym połączyć potem wejściem i gdzie. To jest oczywiście jedno. To są zaciskarki. No to nie tylko to. Jaki sprzęt jest wam potrzebny i do czego?
Znaczy, od pewnego czasu obserwujemy w ogóle taki intensywny rozwój wszystkich dziedzin w oparciu o elektryczność. To nie są tylko odnawialne źródła energii, czy elektromobilność, czy magazynowanie energii.
Bardzo popularne teraz właśnie magazynowanie energii, tak? Zwłaszcza wszyscy ci, którzy mają panele fotowoltaiczne, tak?
Tak, i podpisaną umowę na nowych warunkach z przedsiębiorcą energetycznym. Mhm. Tak. Więc ta elektrotechnika na przestrzeni tych lat wzbogaciła się właśnie o te nowe technologie, a te nowe technologie wymagają też właśnie, tak jak pani redaktor powiedziała, nowych narzędzi, które nie były wcześniej znane.
No tak. Ja muszę powiedzieć, że znam człowieka, który jest fanem paneli fotowoltaicznych i tak potrafił jeszcze napisać program, że ciepła woda w domu podgrzewa się z tych paneli, które są na dachu. Więc Polak potrafi, drodzy państwo, wystarczy mu dać właśnie kompetencje, pewne narzędzia i wszystko da się zrobić, a przynajmniej tak ułożyć, żeby było to z korzyścią. No i właśnie, tu bez tej wiedzy elektrycznej, no nie poszłoby to do przodu w ogóle.
Tak, pani redaktor, rozmawiamy o edukacji, o szkolnictwie, ale no ten SEP to nie tylko nauka, to również promocja zawodu i integracja środowiska właśnie elektryków. Więc ja chciałem powiedzieć, że właśnie nie tylko, że się szkolimy, ale wspólnie spędzamy czas. Mówimy, że stowarzyszenie nasze jest stowarzyszeniem przyjaciół. Lubimy ze sobą przebywać, lubimy ze sobą dyskutować. Członkami naszego stowarzyszenia są pracownicy wielu przedsiębiorstw lokalnych. I oni, jeżeli się spotykają, poznają się, wymieniają ze sobą kontakty i potem na przykład kolega, który pracuje w firmie, ma przyłączyć jakieś urządzenie, ma przyłączyć zakład, ma zawnioskować o nowy układ pomiarowy, to on już na tej naszej platformie SEP-owskiej ma kolegów, którzy pracują na przykład w przedsiębiorstwie energetycznym Energa Operator. Ma do kogo zadzwonić i ma taką osobę bezpośrednio.
Czyli skracacie drogę sobie.
Dokładnie. Bezpośrednio się to dzieje, tak? No, jeżeli by tego nie było, no to co? No, trzeba byłoby gdzieś kogoś nająć, komuś zapłacić, tak? A tutaj jest takie bezpiecznie. Więc ta integracja środowiska, ta integracja jest na wielu płaszczyznach. Organizujemy, no zacznę od balów różnych, wycieczek. No tak. I to są wycieczki również turystyczne, ale zawsze mają jakiś taki element techniczny. Zawsze gdzieś zaczepimy, na przykład jeżeli byliśmy w Bieszczadach, no to zawsze zwiedzanie elektrowni szczytowo-pompowej. W żar porąbce.
A ma pan, panie Piotrze, tak, to muszę zapytać z ciekawości, że przechodząc właśnie koło jakiegoś budynku, nie wiem, na końcu świata choćby, spojrzy pan na kable i pomyśli sobie: o Matko Bosko, kto to robił? Ja się zawsze zastanawiałam, czy wy też tak macie, że, bo ja to wyłapię dźwięk, tak, i skupię się na tym, jak mi przeszkadza coś bardziej. No i zawsze się zastanawiałam, czy tak przechodzicie obok tych kabelków i myślicie sobie: Jezus Mario, kto to zrobił? Wyłapuje tak. Pan okiem?
Ja powiem tak, mam za sobą 32-letnią praktykę w zakładzie energetycznym w obecnym przedsiębiorstwie Energooperator. 32 lata pracy w jednej firmie. Więc jakakolwiek wycieczka gdzieś z żoną podróżujemy, jedziemy autokarem, a ja wzrokowo robię oględziny. Czyli ocenę stanu technicznego tych urządzeń. I mówię: oj, tutaj trzeba byłoby coś podwiązać, tam trzeba byłoby coś wyciąć. Także myślę, że to nie mija.
Nie mija. Tak myślałam, że to towarzyszy wam i idzie razem. Ja myślę, że te stowarzyszenia, one są też istotne. Po pierwsze właśnie, tak jak pan powiedział, bo to skracanie drogi, czyli te uzupełnianie kompetencji, ja bym to tak określiła bardziej. Nie? Bo chyba tak to powinno wyglądać i one też w dużej mierze po to powstają i dają te szanse i możliwości właśnie uzupełniania kompetencji, które macie. Edukacja to jest rzecz kolejna, ale ja bym chciała jeszcze, żebyśmy nawiązali do przystani, zanim zapytam o uprawnienia, które musi mieć elektryk, i o rzeczoznawcę, bo też taki pojawia się u was. No to co, przystań? Przystań. Drodzy państwo, ja bardzo lubię przystań. Kłaniamy się tu Zosi Stodoleli, Wróbel, panie, które robią wszystko, żeby to dopiąć, żeby to działało, żeby to miało ręce i nogi. I tutaj, no, mieszkania, które będą się pojawiać, rozumiem, że tu dokładaliście cegiełkę.
Tak. Ja może powiem, że jako Stowarzyszenie Elektryków Polskich, tu oddział Słupski, prowadzimy też działalność gospodarczą. Od 2011 roku mamy ośrodek rzeczoznawstwa, którym pracują ludzie, wykonują różne zlecenia. Są to takie oceny, jakieś ekspertyzy, projekty budowlane, tego typu rzeczy. Jesteśmy w rejestrze kwalifikowanych wykonawców Energooperator. I pozyskujemy te zlecenia i odpłatnie je robimy. I stąd jako nasze stowarzyszenie ma pieniądze. Mhm. Ale prócz takiej działalności gospodarczej, tej zarobkowej, jak najbardziej prowadzimy działalność charytatywną. Jeżeli widzimy, że ktoś no nie stać, komu należy pomóc, to po prostu nie unikamy, wprost przeciwnie, wychodzimy naprzeciw. Wiele mamy takich projektów, robót, które zrobiliśmy nieodpłatnie. Na przykład zaprojektowanie instalacji elektrycznej w remontowanym domu dziecka, ustka przewłoka dla starostwa powiatowego, dla osoby, w której spłonął budynek w Głobinie, w Bruskowie. Co tam, no, dla przystani zrobiliśmy nieodpłatnie projekt 3 budynków zamieszkania zbiorowego pod nazwą Przystań Pomorze, mieszkania wspomagane.
Tak.
Współpracujemy z Naczelną Organizacją Techniczną, której tak na marginesie od 2013 jestem wiceprezesem. I tam na przykład też prowadzimy wykłady różne i to są rzeczy nieodpłatne. Na przykład z takich ostatnich: niekonwencjonalne źródła energii, czy wykład bezpieczeństwo elektryczne w domu. Te wykłady odbywają się w różnym czasie, w różnych miejscach, dla różnych grup, dla mieszkańców Słupska, na przykład w domu technika NOT przy ulicy Garncarskiej, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej na Niedziałkowskiego, tam dla członków Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej Alternatywa Nasienkiewicza 19, dla członków Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna. Wiele by o tym mówić.
No. A jak długa jest wasza doba? Przepraszam. Panie Piotrze, jak długą dobę ma pan? Bo ja tu tak, poza pracą zawodową, to są rzeczy, które się dzieją poza pracą zawodową, tak? Czyli dodatkowo, w wolnym tak zwanym czasie, drodzy państwo, więc ja pytam, jak długa jest wasza doba?
Dostosujemy tą dobę do potrzeb, ale ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli lubisz to, co robisz, to nie przepracujesz żadnego dnia. I ja się tym kieruję.
No to myślę, jest dobry kierunek rzeczywiście. Tych działań charytatywnych, tych działań pomocowych, z tego co słyszę, jest cała masa. Ja myślę, że spotkamy się jeszcze, żeby osobno o tego typu rzeczach porozmawiać, o tych wykładach, które są ważne, o tym bezpieczeństwie, na które też warto zwrócić uwagę, tym bezpieczeństwie domowym, zwłaszcza, że właśnie technologia idzie tak do przodu, że urządzeń mamy całą masę, już wymienione przeze mnie też panele fotowoltaiczne, które są bardzo popularne i które no, pojawiają się nie tylko na dachach, ścianach budynków, ale też są całe farmy przecież stawiane fotowoltaiczne. Wiatraki to jest jakby osobna rzecz przecież. Natomiast ja bym jeszcze dzisiaj chciała zapytać tak, czy każdy elektryk musi mieć uprawnienia?
No, dla elektryków uprawnień jest całe mnóstwo. Mhm.
No ale takie podstawowe, żeby móc, no nie powiem ten śrubokręt do gniazdka włożyć, ale...
Okej, powiem, dla elektryków są dwa podstawowe takie uprawnienia. Mhm. Pierwszy rodzaj uprawnień to są uprawnienia budowlane, to są uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, to są uprawnienia w zakresie projektowania, kierowania i nadzorowania budowami. Drugi natomiast rodzaj uprawnień to są świadectwa kwalifikacyjne, tak się to nazywa. Mhm. No i te drugie świadectwa nadają komisje kwalifikacyjne, między innymi komisja kwalifikacyjna przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Obowiązek posiadania tych świadectw kwalifikacyjnych, popularnie zwanych uprawnieniami seposkimi czy uprawnieniami do 1 kV, wynika bezpośrednio z ustawy Prawo Energetyczne, gdzie w artykule 54 jest napisane, że każdy, kto zatrudnia osoby przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, no, winien posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym. W artykule 56 tej samej ustawy jest napisane, że karze pieniężnej podlega ten, kto zatrudnia osoby bez wymaganych ustawą kwalifikacji. Także każdy elektryk, który pracuje przy urządzeniach, instalacjach i sieciach, obowiązany jest takie uprawnienia posiadać. No i nasze stowarzyszenie wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu i organizujemy nie tylko jako komisja kwalifikacyjna egzaminy i nadajemy te uprawnienia, ale również organizujemy szkolenia takie przygotowujące do tego egzaminu. Te uprawnienia mają ważność 5 lat, także po upływie 5 lat ten elektryk, ta osoba musi powtórnie przyjść
do nas. A z czego to wynika? Tego, że się zmieniają technologie, czy...
Dokładnie.
Tak, okay.
Dokładnie. Zmieniają się przepisy przede wszystkim. Mhm. Czasami to są drobne rzeczy, to są zmiana nazw, ale no czasami są to istotne rzeczy. Wchodzą właśnie nowe urządzenia.
Spójrzmy choćby, co się wydarzyło przez ostatnią dekadę, tak? No te panele fotowoltaiczne już wymieniane, nieszczęsne. To ja już nie mówię o drobnych urządzeniach, ale no tak dekadę temu to sporadycznie, tak? Niewiele osób gdzieś tam miało, czy wybiegało na tyle do przodu, żeby móc myśleć o tym, że można w taki sposób energię też pozyskać, tak?
Tak, teraz wystarczy...
Właściwie jest to podstawą.
Tak.
To już przy każdej budowie nowego domu, ale jest, ja widziałam też na blokach, jest uwzględniane, tak, nie? Żeby pozyskiwać tę energię właśnie z odnawialnych źródeł. No
tak. A teraz jeszcze bardziej rozszerzone o to magazynowanie tej energii, tak?
Tak, tak. Także to jest super. Czas nam się powoli kończy. Ja jeszcze chciałam tylko tak. Rzeczoznawca, rozumiem, że jest potrzebny na wypadek, jeśli stanie się coś złego, odpukać, ale nie tylko.
Jest to osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę, doświadczenie zawodowe i te uprawnienia w określonej dziedzinie. I jego zadaniem jest wydawanie opinii, ekspertyz, ocen. On ocenia coś, a nie jak gdyby wykonuje. Tak. Mhm. No i w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich mamy paru takich rzeczoznawców, czyli takich, takie osoby z wielkim doświadczeniem. I one przyjmują również zlecenia różne i na przykład analizują przyczyny awarii lub jakichś wypadków i sporządzają z tego
dokumentację.
Tak, dokumentację. Tak myślałam, często ci rzeczoznawcy są również biegłymi sądowymi.
Tak, tak, bo to już jest krótka droga i rzeczywiście warto się dopisać do tej listy biegłych, bo tych specjalistów jest niewielu w Polsce. No, a im więcej osób, tym krótszy czas oczekiwania na ekspertyzę potem, no to się rzeczy.
Tak, dokładnie. No, także to sprawdza, ocenia, kontroluje zgodność z normami, z przepisami, weryfikuje tego typu rzeczy.
No to często też pożary, nie? Które się gdzieś tam pojawiają i to są pożary, które wynikają właśnie z awarii czy uszkodzenia.
Tak, nie jest to lekka sprawa. Czasami właśnie często tym instalacjom elektrycznym było to przepisywane, że od tego ten
iskra obiekt poszła, a to nie zawsze tak, drodzy Państwo. Tak. Najczęściej niestety czynnik ludzki zawodzi.
Błąd człowieka.
Tak, błąd człowieka, dokładnie. Czy jest coś, co jeszcze dziś warto, żeby wybrzmiało? Czy za ciosem ja się tu z panem Piotrem umówię na następne spotkanie?
No, chciałem może jeszcze raz zaznaczyć, że w wyniku tego nowego podziału administracyjnego kraju powstał również nasz oddział słupski. Akurat nastąpiło to uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w dniu 23 września 1975, także
prawie
obchodzimy.
My się prawie w urodziny, drodzy Państwo.
Dokładnie. No. Także 11 września będziemy uroczyście obchodzili 50-lecie, jubileusz 50-lecia powstania oddziału. Chciałbym serdecznie podziękować przy tej okazji wszystkim naszym członkom, zarówno tym, którzy z nami byli tam od dekad, jak i tym, którzy dołączyli stosunkowo niedawno. Nasza organizacja nie tylko trwa, ale ma się dobrze, rozwija się i myślę, że odgrywa coraz taką istotniejszą rolę w regionie. Ja może tak na koniec powiem, że nasz oddział ma swoją siedzibę w Słupsku na ulicy Przemysłowej 114. To jest taki wolnostojący budynek przy obecnym energooperatorze, tym dawnym zakładzie energetycznym. Zapraszam, jeżeli mają Państwo jakiś problem, jakieś zlecenie również do nas. No tak przy okazji zapraszam również Państwa do śledzenia naszej działalności tak na bieżąco.
Media społecznościowe.
Na Facebooku SEP Oddział Słupski, a także na stronie internetowej sep.slupsk.pl. Jesteśmy otwarci na współpracę, na pomysły, na inicjatywy, zarówno te techniczne, edukacyjne, jak i społeczne.
No i ja myślę, że tu postawimy kropkę z nadzieją na to, że będziemy się cyklicznie z panem Piotrem spotykać, podpowiadać Państwu, czy przybliżać różne sytuacje i rozwiązania, ale także te działania, które słupski SEP organizuje i robi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Serdecznie dziękuję.
Do usłyszenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia.